Doktor habilitowana Lucyna Wachecka-Kotkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, katedra geomorfologii i paleogeografii. Witam pięknie.
Dzień dobry Państwu.
Także członek zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a właśnie Polskie Towarzystwo Geograficzne patronuje wystawie, którą możemy oglądać od kilkunastu dni w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Wystawa 1919-2019, 100 lat województwa łódzkiego w zbiorach biblioteki, a pani profesor poniekąd w zasadzie kustoszem tej wystawy jest. Wystawa zresztą kontynuuje ubiegłoroczne przedsięwzięcie.
W ubiegłym roku z powodu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wykonaliśmy wystawę Łódź i region łódzki na mapach i planach, a pokłosiem tego jest wystawa wirtualna, która znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. I kontynuacją tej wystawy z powodu stulecia powstania województwa łódzkiego jest właśnie tegoroczna edycja naszej wystawy dotycząca 100 lat istnienia naszego województwa.
Myślę, że powinniśmy rozpocząć od postaci pana profesora Eugeniusza Romera.
Tak, pani redaktor, ponieważ jest to był wybitnym polskim geografem, klimatologiem, geomorfologiem i kartografem, który wykładał na Uniwersytecie w Lwowie. Eugeniusz Romer podczas I wojny światowej, będąc świadomym tego, jakie zachodzą procesy polityczne na arenie europejskiej i będąc w Wiedniu na przymusowej emigracji, wykonywał tytaniczną pracę kartograficzną. Wykonał Atlas Królestwa Polskiego, który pokazywał granice z 1772 roku, czyli granice Polski sięgające aż pod Dniepr i Kijów. Na tej podstawie z początku XX wieku naniósł różne informacje o środowisku geograficznym i to stało się przyczyną, dla której stał się negocjatorem granic podczas traktatu wersalskiego, negocjatorem oczywiście przy Romanie Dmowskim i Ignacym Paderewskim i brał udział w wytyczaniu granic II Rzeczypospolitej. Co się wiąże z tym, że znając środowisko geograficzne i uwarunkowania polityczne, miał wiedzę, jak wytyczyć granice naszego województwa. W 1919 roku, 14 sierpnia, rząd polski podjął taką decyzję. Natomiast formalnie województwo łódzkie zaczęło istnieć 15 lutego 1920 roku.
Tak, tutaj wielka polityka, tutaj wielcy politycy, tutaj negocjacja z tyłu, żmudna praca kartografów, geografów, geologów, prawda? O czym tak rzadko pamiętamy, a zatem profesor Eugeniusz Romer, bardzo ważne do zapamiętania nazwisko. Właśnie, jak wyglądało to pierwsze, tuż po odzyskaniu niepodległości, łódzkie województwo, bo ono oczywiście różniło się. Tu zresztą mamy też na plakacie tej wystawy fragment tej mapy profesora Romera z 1923 roku, które pokazuje, jak to właśnie województwo się wtedy w granicach swoich rozkładało, bo oczywiście było nieco mocno inaczej.
Rząd II Rzeczypospolitej musiał scalić trzy różne organizmy: Austro-Węgry, Rosję i obszar Prus. Województwo łódzkie leżało na pograniczu tych trzech zaborów. I proszę sobie wyobrazić, że powstała genialna mapa w 1923 roku, wykonana przez profesora Eugeniusza Romera i pana Szumańskiego. Mapa ścienna, obrazująca pierwszą powierzchnię województwa z zakrojonymi granicami, gdzie pokazano na mapie, wtedy na ówczas współczesnej i nowoczesnej mapie, za pomocą skali hipsometrycznej, województwo łódzkie. Była to jedna z pierwszych map ściennych na świecie, wykonana techniką, która istnieje do dziś. Otóż obszar powyżej 300 metrów jest pokazany na kolor żółty i pomarańczowy, a niziny są pokazane poniżej 300 metrów na kolor zielony.
A tam jarachipsometryczna, cóż to takiego?
To jest wysokość nad poziomem morza. Aha. I województwo łódzkie dokładnie leży na granicy wyżyn i nizin. I ta mapa Romera dokładnie pokazywała specyfikę przyrodniczą naszego regionu.
Nasz region w ogóle jest specyficzny. Mnie zachwyciło zdanie, które usłyszałam od pani profesor w takiej niewielkiej migawce telewizyjnej przy okazji tej wystawy w bibliotece, że w ogóle leżymy na pograniczu krain geologicznych Mazowsza i Wielkopolski, że tu granica pośrodku Łodzi niemal przebiega.
Tak, pani redaktor, ponieważ w Łodzi przebiega dział wodny pierwszego rzędu między Wisłą a Odrą. Różnice wysokości w samym mieście sięgają 126 metrów. Najniżej położona jest Retkinia, najwyżej Stoki. I proszę sobie wyobrazić, że wzdłuż północno-wschodnich rubieży miasta właśnie przebiega granica między mezoregionami należącymi do Niziny Wielkopolskiej i Niziny Środkowo-Mazowieckiej. Jeżeli jedziemy właśnie dziesiątką, zwykłym tramwajem z Retkini na Widzew, na daleki Widzew, to pokonujemy, wyjeżdżamy z Niziny Wielkopolskiej, a wjeżdżamy do Niziny Środkowo-Mazowieckiej. Oczywiście granicą jest Park Źródliska, jak sama nazwa mówi, są tam źródła, które zasilają łódzkie rzeki.
Fascynujące rzeczywiście, ale wracajmy do mapy, do podziału województwa łódzkiego. W tym kształcie województwo nie przetrwało całego dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ nadeszły korekty drobne, większe, były zmiany.
Tak, najbardziej dynamicznym okresem II Rzeczypospolitej są lata 30. Pierwsza mała korekta miała miejsce w 1931 roku, gdzie dołożono powiat słupecki. Natomiast rewolucją w podziale administracyjnym była zmiana z 1 kwietnia 1938 roku, gdzie cztery powiaty, kolski, koniński, turecki i kaliski, został usunięty z mapy województwa łódzkiego. A zatem
na rzecz
Wielkopolski. I z 20 tysięcy kilometrów kwadratowych mające województwo łódzkie w 19 roku po tej korekcie miało tylko 12 tysięcy kilometrów, więc była to korekta dosyć istotna. Ale już za rok, też 1 kwietnia 1939 roku, dostaliśmy z dwóch województw sześć kolejnych powiatów. Z województwa warszawskiego był to powiat kutnowski, skierniewicki, rawski i łowicki. Natomiast z województwa kieleckiego dostaliśmy dwa powiaty. Opoczyński i konecki z taką korektą, że Skarżysko-Kamienna się w to nie zaliczała.
No tak, ale to było zaledwie na parę miesięcy, bo wkrótce przyszedł 1 września 1939 roku. Natomiast myślę, że jeszcze jedna, myślę, ważna informacja, bo sobie tego też nie uświadamiamy do końca, tak na co dzień, że do 1939 roku, czyli w tym przedziale dwudziestolecia międzywojennego, to młode województwo łódzkie nie tak jak dziś było położone centralnie, tylko ono było graniczne. Ono leżało na granicy polsko-niemieckiej od strony Wielunia. Tak. To jest bardzo ważne.
Graniczyło od zachodu z województwem poznańskim, od południa z województwem kieleckim, od wschodu z warszawskim, a od południowego zachodu z Niemcami. Byliśmy województwem peryferycznym w jakimś sensie.
I tak to się wszystko ułożyło do 1939 roku. Potem oczywiście ten czas okupacji, no trudno tutaj go liczyć. Zręby nowych podziałów granic uwzględniających również to, co się stało w Europie w 1944-45 roku. Jak to wygląda już po II wojnie światowej?
No, na mocy uzgodnień PKWN w 1944 roku powstały zręby nowej państwowości polskiej. I oczywiście ślad za tym poszły podziały administracyjne. W 1945 roku wielkość województwa była taka sama jak w 1919 czy w latach 30., a więc wynosiła 20 tysięcy km kwadratowych. I właściwie była współkształtna do tego podziału z 1938 roku. Natomiast były pewne małe korekty, które zaistniały w latach 50. Było to przyłączanie albo odłączanie małych sołectw z powodów różnych nacisków administracyjnych, politycznych. To były korekty kosmetyczne. Natomiast...
No i wreszcie ta rewolucja gierkowska.
Największą
jak
rewolucję, jaką przeszła Łódź i województwo łódzkie, to był rok 1975, za czasów gierkowskich. Gierek chciał rozbić kliki, które już się okrzepły w regionach.
No i osłabić trochę swoich potencjalnych konkurentów, prawda?
I stworzył 49 województw. I tutaj województwo łódzkie przegrało ze wszystkim, dlatego że województwo łódzkie miało charakter miejski, nazywało się województwo miejskie łódzkie. Miało najmniejszą powierzchnię w kraju, 1500 kilometrów, przed wojną było 20 tysięcy,
tak,
przypomnę.
Wielokrotnie.
Wielokrotnie, tak. Ale to odbiło się na gęstości zaludnienia. W skład województwa wchodziło miasto i miasta satelickie tylko. I ta gęstość zaludnienia wynosiła 3618 osób na kilometr kwadratowy. Był to rekord.
Tak, wtedy ja pamiętam, jeden z naszych radiowych kolegów bardzo się z tego cieszył, ponieważ pracował w redakcji rolnej, pozbawiona tak naprawdę zaplecza wiejskiego Łódź, województwo łódzkie. No, z konieczności była także trochę ograniczona i dziennikarsko, ale udawało się, jak twierdził, przebić wszystkie inne, łącznie z tym, że się zajmował hodowlą roślin doniczkowych, prawda? Bo rzeczywiście to było odcięcie i to był poważny problem nawet ekonomiczny wtedy dla województw.
Przede wszystkim dla wyżywienia tak dużej organizacji, organizmu miejskiego,
tak,
które nie było wystarczalne.
Musiało się
posiłkować z innych województw.
W województwach poruszać.
I, tak, rzeczywiście to był dosyć duży problem. Województwo miejskie łódzkie jakby było tak zaizolowane. Był wielki przemysł i właściwie nic. Natomiast województwa ościenne, sieradzkie, piotrkowskie, skierniewickie czy południowa część płockiego stanowiły bazę żywicielską i trzeba było do innego województwa przewieźć towary żywnościowe.
A co jeszcze warto też zwrócić uwagę z tego ekonomicznego punktu widzenia, to było miasto, jeśli chodzi o Łódź, także miasta ościenne pracujących kobiet, czyli sprawa zaopatrzenia, prowadzenia jednak gospodarstwa domowego, a nie było wtedy takiej sieci na przykład usług gastronomicznych jak dziś, kiedy każda w zasadzie z tych kobiet musiała sobie radzić sama w domu, również i z tym potwornym zaopatrzeniem. No więc nic dziwnego, że nie żyło się wtedy lekko i między innymi z takich administracyjnych powodów żyło się trudniej. Ten podział został przemieniony, zmieniony dosyć późno, prawda?
Późno, bo tak. 1 stycznia 1999 roku, tak, w ramach reformy Buzka.
10 lat po transformacji.
10 lat po transformacji ustrojowej. Jak pani pamięta, Polska przeżyła rewolucję czterowymiarową, między innymi zdrowia, między innymi administracyjną, między innymi szkolnictwa. I to odbiło się w takim wymiarze, że rozbite zostały te stare, małe województwa ościenne, czyli na przykład piotrkowskie, sieradzkie, skierniewickie, i południowa część płockiego wróciły do macierzy, czyli wróciły sprzed 75 roku, z małą korektą, że Końskie już nie było włączone do województwa łódzkiego.
I mamy te granice, które mamy dzisiaj w centralnej Polsce, centralne położenie, co
mamy
też ma swoje zalety.
Tak, miejsce pod tytułem punkt Piątek, który jest centroidem Polski, więc jesteśmy w samym sercu Polski.
I wystawa, którą mamy w Bibliotece Uniwersyteckiej, przypomnę, pani profesor Lucyna Wachecka-Kotkowska, Uniwersytet Łódzki, wystawa, której patronuje Polskie Towarzystwo Geograficzne, wystawa, która czynna zresztą będzie do 15 czerwca, prezentuje tę historię, ale prezentuje także rozmaite inne materiały, dokumenty, spisy ludności, adresy, dane statystyczne, jak już mówiliśmy, mapy, przewodniki, informatory, zdjęcia z tych lat minionych, z tego stulecia. Ta wystawa będzie wystawą, która powędruje po województwie.
W naszym zamyśle było stworzenie wystawy, która składa się z dwóch części. Pierwsza część to tradycyjna wystawa mapy żywe, które pokazują granice województwa i na tle tych map ściennych pokazane są w gablotach dokumenty. Przede wszystkim dokumenty urzędowe powołujące nasze województwo lub jego korektę granic. To są wyciągi z dzienników urzędowych, które pokazują właśnie, w którym momencie naszej historii, jak zmieniało się nasze województwo. To jest pierwsza część. Druga część to są druki dotyczące życia społecznego. Są to wycinki z gazet, są to fotografie, są to również mapy, w tym na przykład mapa kraju nadwarciańskiego z okresu II wojny światowej, gdzie województwo łódzkie przestało de facto istnieć. Są również doniesienia z spisów powszechnych, szczególnie z lat 30., gdzie pokazaliśmy na przykład poziom analfabetyzmu, zbiory płodów rolnych, ale też są oprócz wycinków prasowych, oprócz wycinków z życia codziennego, są również czasopisma. Są to przede wszystkim monografie, które pokazują, jak nasi łódzcy regionaliści opisywali nasze województwo. Wystawiliśmy również trzy atlasy, które powstały w trakcie trwania naszego województwa. Najstarszy atlas Baziewicza, potem atlas Eugeniusza Romera, który wraz z mapą ścienną miał za zadanie trafić do uczniów i uczyć dzieci, jak wygląda środowisko naszego regionu. I jeszcze trzeci atlas, powstały po II wojnie światowej, to atlas profesora Straszewicza, który pokazuje właśnie okres powojenny. Niestety nie mamy współczesnego atlasu. Jest atlas Łodzi, natomiast ani mapy ściennej dobrej w dobie rozwoju komputerowych technik nie mamy pięknej mapy, zwykłej mapy ściennej województwa łódzkiego, a tym bardziej atlasu województwa łódzkiego. Kolejnym etapem naszej wystawy to są gabloty poświęcone nie tylko monografiom, atlasom, ale też są również przewodniki turystyczne, kopalnia wiedzy o naszym regionie oraz nawet takie popularno-naukowe historie, jak na przykład 500 zagadek o regionie łódzkim. To jest też ciekawe wydawnictwo. I ta pierwsza część wystawy klasyczna będzie w bibliotece udostępniona do 15 czerwca, natomiast druga część wystawy jest wystawą ruchomą. Otóż Państwo wiedzą, że w 1975 roku powstały małe województwa ościenne i tam do tych województw pojedzie ta wystawa. Jest wykonana na rolapach i pokazana jest ewolucja granic i rozwoju przestrzennego naszego województwa podczas właśnie stulecia. Co jest ciekawe, oprócz map wybraliśmy takie doniesienia charakterystyczne dla danego okresu. I na przykład po II wojnie światowej problemem były myszy i szczury, ale także i analfabetyzm. I właśnie takie nowinki z gazet, z różnych doniesień prasowych są zamieszczone na tych rolapach.
I one pojadą, rozumiem, do Piotrkowa, do Sieradza, do Skierniewic.
Do Skierniewic, ale też do innych miast, gdzie włodarze będą chcieli albo nie będą chcieli nas zaprosić jako Polskie Towarzystwo Geograficzne i Bibliotekę Uniwersytecką.
Ponieważ wszystko, co działa w Łodzi, jeśli ma ten przydomek wojewódzki, działa oczywiście na terenie województwa. Wystawa zresztą także pod honorowym patronatem i marszałka, i wojewody.
A także naszego rektora, jego magnificencji, profesora Antoniego Różalskiego i dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, profesora Bogdana Włodarczyka. Także mamy bardzo szerokie spektrum opiekunów naszej wystawy.
Pani profesor, to dla pani jest taka dodatkowa trochę sprawa ta wystawa, bo to nie jest bezpośredni zakres pani badań naukowych, prawda?
Tak.
Natomiast rozumiem, że to w ramach działalności w Polskim Towarzystwie Geograficznym tego typu zamierzenia są realizowane. To proszę mi wobec tego powiedzieć od swojej strony zawodowej, jak ta ziemia łódzka wygląda geomorfologicznie i paleogeograficznie.
Za czym może pani redaktor odpowiem na to pytanie, to chcę powiedzieć, że nie tylko ja jestem autorem tej wystawy, ale tą wystawę wykonywał cały sztab ludzi na bardzo różnych etapach jej rozwoju, ponieważ myśl, opracowanie merytoryczne rzeczywiście jest moje i całego zespołu z naszego Wydziału Nauk Geograficznych, ale bardzo duże serce włożył pan dr Łukasz Musiaka, przewodniczący Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, czy pani wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej z całym sztabem ludzi. Bez tego sztabu nie odbyłoby się to wydarzenie. Także dziękuję również w imieniu swoim, jako Polskiego Towarzystwa, za całą tą techniczną oprawę, bez której nie odbyłby się wernisaż i wystawa. Ale wracając do pani pytania, pamiętam, jestem geomorfologiem i paleogeografem i moje zadania badawcze koncentrują się na południowej części naszego województwa. Pierwszy obszar to kopalnia węgla brunatnego Bełchatów, a konkretnie pole Szczerców, gdzie dokonuję poboru próbek i odtwarzam paleogeografię ostatnich 200 tysięcy lat, badając osady wypełniające rów Kleszczowa, czyli to, co jest wszystko nad węglem brunatnym. Z całą ekipą naukowców z całej Polski wykonujemy przeróżne badania, które mają nam odpowiedzieć, jak kształtowało się środowisko w ostatnich kilkuset tysiącach lat. Drugim obszarem badawczym jest obszar między Piotrkowem a Radomskiem i Przedbożem, a więc na granicy nizin i wyżyn. I zajmuję się zagadnieniami związanymi z ostatnim lądolodem, jaki tutaj był na tych ziemiach, i co pozostawił ten lądolód w postaci form terenu, czyli pas moren czołowych, czy to były moreny martwego lodu, sandry i cała gama osadów lodowcowych. A następnie, jak się te formy zbudowane z osadów lodowcowych przekształcały przez kolejne tysiąclecia.
Czyli pani profesor patrzy i widzi coś, czego nikt normalnie okiem swoim przejeżdżając nie zauważy. Dziękuję serdecznie na ten temat. Być może jeszcze będzie okazja do osobnego spotkania. Tymczasem zapraszamy na wystawę Warto do Biblioteki Uniwersyteckiej. Kiedy pani profesor chwaliła bibliotekę, to powiem szczerze, że rzeczywiście bardzo interesujące tam bywają wystawy. Śledzę od kilku lat i praktycznie każda jest trafiona może do innej grupy odbiorców, ale są to przemyślane i interesujące pomysły. Tym razem 100 lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, chociaż nie tylko, prawda? Bo także korzystali państwo jeszcze z wielu innych źródeł. Wśród organizatorów, również wśród tych, którzy przygotowywali tę wystawę.
Był też wykład pana profesora Sobczyka. Dziebczyńskiego, 100 lat istnienia województwa łódzkiego, geneza, rozwój przestrzenny i podziały wewnętrzne. Było to uzupełnieniem naszej wystawy, czyli taka podbudowa teoretyczna.
Ale to już było przy okazji otwarcia, tak, czyli 15 kwietnia, natomiast wystawa czynna do 15 czerwca w Łodzi, potem jeszcze pojedzie w swoim takim przekazie po ziemi łódzkiej. Tak ukuliśmy ten termin troszkę sztucznie, ziemia łódzka, prawda?
Nie. Nie. Nie zgodziłabym się tutaj z panią. Jest wiele różnych pojęć dotyczących ziemi łódzkiej, regionu łódzkiego, a więc na przykład jest to region łódzki, jest to ziemia łódzka, garb łódzki, wzniesienia łódzkie, wyżyna łódzka, województwo łódzkie i każdy z tych odniesień bliskoznacznych oznaczają coś innego. Co innego jest podział administracyjny, a co innego wydźwięk środowiskowy, gdzie region łódzki traktujemy jako wycinek morfogenetycznej części działalności lądolodu warciańskiego. To już jest takie, są profesjonalne dla nas geografów odniesienia do terminologii. Są to oczywiście bliskoznaczne terminy, ale nie znaczą tyle samo.
Ale ja i tak zapamiętam tę dziesiątkę, że jak będę jechać dziesiątką z Rytkini na Widzew, to przekraczam Wielkopolskę i Mazowsze i wjeżdżam na Nizinę Mazowiecką. Dziękuję serdecznie za
dziękuję
tę wielką
porcję. Dziękuję Państwu, zapraszam do oglądania wystawy.
Za tę porcję wiadomości doktor habilitowana Lucyna Wachecka-Kotkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję.